każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, dzień dobry. Polityczne podsumowanie tygodnia. Jak słychać, już dyskusja trwa. Jerzy Synowiec, Kocham Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam państwa.
Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
I Oskar Sarpina, Gorzów Plus.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj radni w studiu. Jutro memoriał Edwarda Jancarza. W piątek przyszły Stal Gorzów rozpoczyna liga, więc Żużel wraca. Jaki to będzie sezon, panowie, dla Stali Gorzów? Jerzy Synowiec?
Pomijam kwestię memoriału, bo memoriał zawsze się udawał i ten się też pewno uda, jest dobra atmosfera, kupę ludzi kupiło
i chyba pogoda.
Będzie fajnie, bo jeszcze pogoda dopisze. Oglądałem poza jednym wszystkie memoriały i zawsze było fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o sam sezon, myślę, że będzie trudniejszy niż 10 poprzednich, dlatego że Stal nie jest faworytem rozgrywek, nie jest nawet brana pod uwagę na serio do playoffów i Stal Gorzów czeka ciężka walka o utrzymanie się. Może mówię brutalnie, ale trójka Kildeman, Thompson i Woźniak to nie są liderzy na Ekstra Ligę.
Tomasz Rafalski.
No podejrzewam, że tyle opinii, ilu kibiców, ale bliżej skłaniałbym się tutaj również do zdania tego, że będziemy walczyć o utrzymanie. Weźmy pod uwagę, że wystarczy słabsza postawa jednego z naszych liderów, czy Bartka z Mazlika, czy Krzyśka Kasprzaka i będzie problem, ponieważ Szymon Woźniak jeszcze chyba się tutaj uczy tego naszego toru, mimo iż wypada w meczach u siebie nieźle, a po tą scenie i Kildemandzie nie możemy się spodziewać w tej chwili jeszcze za wiele, bo poprzednie sezony Kilde miał słabe, Thompson jeździł w lidze niżej, więc duża zagadka, ale bardziej będę tutaj ściskał kciuki za, podejrzewam, utrzymanie się niż walkę play-off.
Radosław Wróblewski.
Nie jestem fanem na tyle, żeby móc wypowiadać tak zaawansowane opinie. Nie znam się na żużlu, natomiast jest kwestia tego typu. Życzę jak najlepiej, jak najwięcej punktów, jak najwyższego miejsca w tabeli, jak najwięcej radości dla tych, którzy są kibicami i obserwują te mecze, bo rzeczywiście żużel na dzień dzisiejszy to ta dyscyplina sportu w Gorzowie, która przyciąga najwięcej ludzi i daje, tak jak widać, dużo radości. Ostatnie lata były medale, więc chciałoby się pewno, żeby było tak dalej. A czy będzie? Nie potrafię tego powiedzieć.
No to na koniec Oskar Sarpina.
No na razie żyjemy emocjami związanymi z memoriałem, który jest niesamowicie przygotowany, bo świetna obsada, także cieszymy się, że w niedzielę już 13 tysięcy miejsc zapełnionych na stadionie.
Paweł Chlip będzie jeździł.
Nie będzie jeździł, Domek nie.
Nie.
Ja chciałem powiedzieć, Paweł myślę, że będzie startował teraz w drugiej lidze, także z tego co czytałem, a jeżeli chodzi o sezon, to jestem pełen optymizmu, bo Stal słynie z tego, że wyciąga gdzieś tych zawodników z dołka, lubi ich przysłowiowo od kurzyć. Widziałem już na sparingach i Thompsona, i Kildemanda. Znakomicie już wchodzą w sezon, a Stanisław Chomski właśnie jest specem od wyciągania z dołku do dobrej formy takich zawodników. Także liczę, że będą playoffy i będzie może coś więcej, bo co rok jest mówione, że Star nie w playoffach, a jednak widzimy co sezon co innego.
Wszyscy trzymamy kciuki, łącznie z naszymi słuchaczami. Oby bez kontuzji zdrowo się trzymać przez cały sezon. A propos zdrowia. Szpital w Gorzowie potrzebuje wsparcia na budowę OIOM-u. Zarząd dodatkowych pieniędzy ma szukać między innymi, tak usłyszeliśmy, w gorzowskim magistracie. Czy Urząd Miasta powinien mocno wejść i pomóc gorzowskiemu szpitalowi? Radosław Wróblewski.
Ja powiem tak, nic dziwnego, że w tym momencie przy kolejnym jakimś przetargu na kolejną inwestycję w naszym szpitalu powstaje kwestia problemów właśnie z pieniędzmi, bo oferty są zdecydowanie droższe niż się zakłada.
Wszędzie są problemy z pieniędzmi.
I oczywiście tutaj mamy to samo w mieście chociażby, prawda? Też dyskutujemy CEZIP, hala i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest kwestia tego typu, myśmy nawet jako klub radnych, Koalicja Obywatelska, zwrócili się z takim właśnie apelem apelem, z taką propozycją, ażeby tak naprawdę między władzami spółki szpitalnej, a przede wszystkim Urzędem Miasta nawiązać i po stronie Urzędu Miasta nawiązać dobre relacje, kontakt między tymi podmiotami.
To ja zapytam od razu, a czy są możliwe dobre relacje po tym, jak mamy konflikt chirurgów z zarządem? Prezydent pisze do zarządu, wyjaśnijcie nam, o co chodzi, a
nie pisze do zarządu, do pani marszałek.
Do pani marszałek, pisano, ale a szef szpitala,
przewodniczący Rady Miasta.
A szef szpitala odpowiada, mam apel do pana prezydenta, cytuję, niech zajmie się tym, co potrafi najlepiej, niech zorganizuje kolejny festyn.
No niech pan przytoczy teraz cytat z naszego stanowiska, o co my prosiliśmy.
No nie no,
takie rzeczy trzeba,
ja tylko mówię,
tak,
że
takie rzeczy
czy
trzeba
czy
zapomnieć.
Są relacje między, w ogóle jakieś zdrowe relacje między jednym urzędem, a instytucją bardzo ważną dla zdrowia.
Oczywiście, że tak.
Gorzowian.
Takie rzeczy trzeba zapomnieć, trzeba po prostu siąść do stołu i ze sobą rozmawiać. Ja myślę, że trzeba się tego uczyć. Jest wiele przykładów w naszym regionie, gdzie współpraca samorządu terytorialnego właśnie, chociażby z jednostkami służby zdrowia się sprawdza. Patrzmy na przykład na Zieloną Górę, też bierzmy przykład. Dużo mówiliśmy
przed wejściem
do studia.
Tam jest dużo przykładów, które moglibyśmy...
Mamy dużo przykładów, po prostu popatrzmy, jak to wygląda i rozwiązujmy sami te problemy, nie wyciągajmy ich na zewnątrz. Ale jeszcze raz powtórzę, my cały czas jako Klub Radnych Koalicja Obywatelska, w naszym klubie też jest Robert Surowiec, wiceprezes spółki szpitalnej, apelujemy o to, żeby po prostu miasto nawiązało dobry kontakt, dobrą komunikację ze spółką szpitalną i właśnie, jak ja tu mówię wprost, w zaciszu gabinetu rozwiązywało te problemy. Miasto, myślę, mogłoby wspierać właśnie w wielu momentach nasz szpital gorzowski, bo to też leży w interesie miasta. To jest ważne również z punktu widzenia wizerunku tego miasta i rozwoju tego miasta.
Dać pieniądze czy kupić ziemię, Jerzy Synowiec?
Ale kupić ziemię w jakim kontekście?
Bo prezydent mówił, że może na przykład pomóc szpitalowi i kupić ziemię szpitalną marszałkowską, która jest przy szpitalu.
Jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, żeby pieniądze płynęły do szpitala, w którym się leczą przede wszystkim gorzowianie, okoliczni mieszkańcy. To jest nasz szpital tak naprawdę i mimo, że się nazywa wojewódzki. Mam interes, tu się zgadzam z Radkiem Wróbleckim, żeby były dobre relacje, bardzo dobre relacje, bo pan prezydent też się kiedyś będzie tam leczył. Także nie może pozostawać w złych układach. To jest nasz problem jakby wewnętrzny, żeby szpital się rozwijał. Marszałek co mogła, to pomogła. Dawała pieniądze i daje, no ale marszałek nie zastąpi również wkładu gorzowskiego. Także jak się wjeżdża na teren szpitala, to serce rośnie. Tutaj obiekty pogotowia lotniczego, stoją helikoptery, nowy SOR, piękne parkingi, wyremontowane sale, onkologia. Idziemy w tym kierunku dobrym i trzeba kasę otworzyć. I jak można to kupić, a jak nie, to dać w inny sposób.
Tomasz Rafalski.
No, to jest, no, powiem brutalnie, to jest truizm, żeby tu były dobre stosunki, to jest dosyć oczywista rzecz, to nie podlega żadnej dyskusji. Przecież oczywiste, że miasto powinno mieć dobre stosunki ze szpitalem, który się znajduje w naszym mieście i z Urzędem Marszałkowskim, który decyduje o potężnej ilości pieniędzy dla miasta, no ale wygląda na to, że nie ma jednak, bo co chwilę coś nowego wypływa. To konflikt na linii miasto szpital, pani marszałek przerzuca część finansowania na miasto, mimo iż szpital jest no, ponadlokalny, ma wymiar ponadlokalny. Ja rozumiem, również miasto powinno wspierać ten szpital, bo służy on też wszystkim gorzowianom, no ale ręce trochę opadają, jeżeli kolejne pole konfliktu, które tutaj dotyczy zdrowia gorzowian, ja mam nadzieję, że to zostanie szybko rozwiązane i powiedzmy sobie szczerze, pani marszałek i pan prezydent porozmawiają, dojdą do porozumienia, żeby to się też nie stało kosztem tylko i wyłącznie gorzowian. Miejmy nadzieję, że nagle się nie okaże, że Centrum Zdrowia Matki Dziecka w Zielonej Górze może być dofinansowana całkowicie, a my będziemy musieli się z pieniędzy miejskich wykładać.
Oskar Sarpina.
Co tu dużo powiedzieć? Panowie przedmówcy już wszystko powiedzieli. Ja się zdecydowanie zgadzam z radnym Wróblewskim. Mówił, że takie rzeczy załatwia się w zaciszu gabinetów i myślę, że na tym panowie powinni się skupić, a liczę na to i z tego, co zdążyłem poznać, prezydent Jacek Wójcicki i prezes Robert Surowiec są na tyle dżentelmenami, że na pewno w tym dialogu sobie znakomicie poradzą, a ja uważam, że powinni się skupić na też wyciąganiu jakichś dobrych cech, jeśli chodzi o nasz szpital, bo tak ciągle mówimy. mówimy kryzys, kryzys, a tu panowie też wcześniej mówili. Jest onkologia, jest helikopter ratownictwa medycznego, jest znakomicie teraz wyremontowany SOR. A ja też na swoim przykładzie, moja małżonka niedługo będzie rodzić. Byliśmy zobaczyć piękny oddział położnictwa. Wszystko jest wyposażone w bardzo profesjonalny sposób. Zastanawialiśmy się gdzieś nad innymi miejscami, ale wybiliśmy sobie to szybko z głowy po takich oględzinach, także liczę na to, że sprawa będzie wychodziła na prostą.
Zostawiamy szpital, hala sportowo-widowiskowa, sporo ostatnio o niej. Budować czy odkładać tę drogą inwestycję w czasie? I co z tym dofinansowaniem i dyskusją wokół dofinansowania rządowego? Jerzy Synowiec.
Mamy ewidentny problem w dopasowaniu pieniędzy do projektu, bo ich po prostu jest za mało. To, czy budować, czy nie, wydaje mi się, jest oczywiste. Budować. Ale jest problem taki, czy byśmy nie mogli zweryfikować w sensie uzyskania dotacji tego projektu i zmniejszyć nieco tą halę. Bo z tego, co wiem, dotacja jest uzależniona od jej wielkości, czy przynajmniej była. Nie wiem, czy można coś z tym zrobić, czy nie, ale wiem, jak jest w Zielonej Górze. Byłem tam ostatnio na meczu Ligi Europejskiej i proszę mi wierzyć, to jest smutny widok. 5-tysięczna hala wypełniona w 1/3. To tak nie może być. Gdyby tak miało być w Gorzowie w przyszłości, to po co nam taki obiekt? Na razie koszykarki, piłkarze ręczni no nie są w stanie wypełnić kilkutysięcznego obiektu i boję się, że w przyszłości też tak nie będzie. Nic nie ma bardziej smutnego niż pustawy obiekt. Wyobraźmy sobie stadion stali wypełniony w jednej trzeciej. I dlatego jeżeli mało jest pieniędzy, to może ograniczmy apetyt, zróbmy nowoczesną halę, ale mniejszą.
Tomasz Rafalski?
No bo tutaj dwie kwestie zostały poruszone. Tak, nawet trzy, bo tutaj już wchodzi wielkość hali, tak? Czy powinna być hala? No oczywiście, że powinna być hala. Ona powinna być już od ponad 10 lat, ta hala w Gorzowie. To jedna
tylko
rzecz.
Pytanie, czy druga rzecz, wielkość. Rozpisywać przetargi, robić, a później
rozpisywać przetargi, robić, bo prawda jest taka, że jeżeli nie wykorzystamy tych 15 milionów, to następnym razem tych 15 milionów nikt nam nie da, bo miasto, które gardzi takimi pieniędzmi, powiem szczerze, w jeden dzień zostaną zagospodarowane przez inne miasto, tak? I prezydent innego miasta z pocałowaniem w rękę przyjmie te pieniądze i wykorzysta je na wybudowanie obiektu sportowego w innym mieście, tak? Więc oczywiście może być za mało, to w porządku, sami sobie wybudujemy za 20 czy 30 lat. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Panie radny, no wielkość. Hala jest zaprojektowana tak, że stałych miejsc jest 2,5 tysiąca. Później około 2,5 tysiąca. Reszta ma być miejsc rozkładana. Jeżeli sobie zmniejszymy tą halę, zmniejszając trochę koszty wybudowania, ale wcale nie tak duże, jak mogłoby się to wydawać, zamkniemy sobie na przykład możliwość rozgrywania tutaj spotkań międzynarodowych, tego, żeby przyjechały do nas na przykład reprezentacje różnych sportów, tego, żeby niektórzy artyści występowali, ponieważ oni też mają na przykład limity sprzedaży biletów i tak dalej i tym podobne, więc zyskamy na krótkim czasie, ale w przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu lat, kiedy będzie służyć ta hala, po prostu będziemy tracić. W Zielonej Górze, pan powiedział, był na jednym meczu, byłem na wielu meczach i wiele razy widziałem pełną halę, a Zielona Góra mimo wszystko jakoś po jakiejś analizie dobudowywała, jeśli się nie mylę, dodatkowe miejsca, CR były dobudowywane, więc jeżeli no tam nawet gdzieś nie zawsze się wypełni, to nie znaczy, że na każdym meczu, w każdym momencie musi być hala tak jakby pełna. Nie musi być, ona ma spełniać wiele funkcji, tak? Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o sporcie, koszykarkach, piłkarzach ręcznych i innych sportach, mówi także o wystawach, o targach, o koncertach i teraz jeżeli zrobimy w miarę funkcjonalną halę, ona naprawdę świetnie może nam służyć, nie tylko w dziedzinie sportu. Byliśmy w takiej hali w Pradze i oglądaliśmy tą halę. Naprawdę możliwości teraz wybudowania takiej hali i jej wykorzystania są naprawdę przewspaniałe. I ten projekt jest ciekawy i ja mam nadzieję, że to będzie taka nowoczesna hala, która będzie służyć wszystkim, nie tylko fanom sportu, tak? Więc tutaj jest
gorąca prośba
prezydenta. Ja powiem tak, ja będę się starał osobiście spotkać jeszcze, może mi się uda umówić z ministrem Bańką i jeszcze porozmawiać i powiedzieć, może uda mi się powiedzieć, jak ważną dziedziną sportu jest, jak ważną dziedziną życia w Gorzowie jest sport i że tej hali tak naprawdę nie ma już 15-20 lat, powinna już być dawno. Przez to, że nie ma tej hali, upadła na przykład nam siatkówka. Przez jakiś czas nie było prawie, że piłki ręcznej. I można by tak w nieskończoność mówić. A podejrzewam, że gdyby koszykarki miały obiekt, na którym mogą biłyby się o Mistrzostwo Polski, tak? Bo to ma wpływ na wszystko.
Ale prezydent mówi, Prawo i Sprawiedliwość obiecało, czy minister obiecał 30, tam
ja
15.
Się pytam pana prezydenta, panie prezydencie, gdzie pan jeszcze szuka pieniędzy? Czy rozmawiał pan z panią marszałek? Czy szukał pan pieniędzy w innych funduszach? Czy na przykład koledzy radni z Platformy Obywatelskiej lobowali za tym, żeby może znaleźć pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim? No ja mam pytanie. Mhm. Czy to tylko można powiedzieć, proszę PiS, Prawo i Sprawiedliwość nie załatwiło, minister nie dał, to my nie budujemy hali. No to proszę państwa, no dziesiątki miast czeka na te 15 milionów, żeby budować halę, budować inny obiekt sportowy, więc no bez żartów, no bo to już zakrawa o jakiś absurd.
Radosław Wróblewski.
No w tej perspektywie akurat, jeśli chodzi o środki unijne, nie ma możliwości dofinansowywania takich inwestycji, więc odpowiadam tutaj bardzo krótko. Natomiast jeśli
właśnie
chodzi...
poprzednia, ta jeszcze poprzednia, no to tam były
takie możliwości, oczywiście, jest... że tak, ale powiedzmy sobie wprost, też pamiętamy, że w Gorzowie nie zawsze był klimat do tego, żeby tą halę zbudować. Pojawiały się nawet jakieś makiety i tak dalej w okresie przedwyborczym, ale nic konkretnego się nie działo. Teraz
a,
mamy
a pan
konkrety.
Pamięta tą poprzednią perspektywę? Bo ja ostatnio to analizowałem. Wtedy Zielona Góra budowała halę za tam, między innymi za dofinansowanie. My Filharmonię.
No ale i o co mieć tu to kogo? No to jest fakt, no i tyle, no i dobrze. My mamy Filharmonię, oni mają halę, my nie mamy hali, oni mają też Filharmonię. Ale to co, wina? A, no, ale tak to zabrzmiało, panie rektorze?
Nie, ja tylko mówię, że...
No powiem tak, władze miasta Gorzowa w tamtym czasie za priorytet wybrały sobie Filharmonię. Ma pan na to wpływ, czy ja? Nie mam na to wpływu. Ktoś zdecydował, my dzisiaj po prostu to konsumujemy i spieramy się o halę. Ale ja bym tak parę rzeczy chciał uporządkować. My jako klub Koalicja Obywatelska również zabraliśmy głos w tym temacie, bo sobie tak liczymy, jeżeli pierwotnie koszt budowy hali wynosił 75 milionów, przynajmniej tak zapowiadano, tak?
I no oczekiwano... teraz jest suma horrendalna.
Nie wiemy, to są prognozy,
nie,
że tyle mniej więcej będzie.
To nie jest prawda, to jest wyliczenie prezydenta chyba na gorąco, bo tak
ale
naprawdę...
Ale ja bym chciał, przepraszam, bo porządku, też to powiem, radny. Też to okay. powiem właśnie. Te 100 milionów to jest takie szacunkowe właśnie, bo urzędnicy wiedzą po CEZIB-ie, czyli szpital na Warszawskiej Stary, gdzie miasto dało 70 milionów ma na inwestycje, a pierwszy przetarg wynosi 140 milionów, a drugi 121 milionów. Więc jaka jest różnica? Tutaj zakłada się, że mamy 75 milionów z założeniem takim, że 30 milionów to są pieniądze ministerialne. I my tutaj, i tu do kolegi radnego Tomka Rafalskiego, my tutaj w tym momencie o nic nie prosimy, tylko po prostu chcemy, żeby dotrzymać tego słowa, tej obietnicy, która rok temu padła, a nawet jest zapisana, że w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość zagwarantuje dla miasta Gorzowa 50% dofinansowania do hali sportowej i 50% dofinansowania do budowy stadionu lekkoatletycznego i jeszcze 10 milionów na nowy budynek telewizji. I tylko o to pytamy, chcemy wiedzieć, jak to wygląda. Na dzień dzisiejszy widać ewidentnie, a dlaczego o to pytamy? Bo widać ewidentnie, że tych drugich 15 milionów na halę nie ma w tym momencie i raczej nie widać, żeby te pieniądze się pojawiły. Natomiast jest kwestia tego typu. Prezydent też patrzy na to odpowiedzialnie. No skoro tak, miałem z 75 milionów 30 miałem dostać z zewnątrz, z ministerstwa, dostaję tylko 15, możliwe, że hala i tak będzie po przetargu, koszt będzie zdecydowanie większy i dlatego po prostu prezydent zadaje sobie takie pytanie, co z tym fantem zrobić, tak?
Ja nie chciałbym być na miejscu prezydenta, bo ostatnio słyszałem wypowiedź wiceprezydenta Agnieszki Surmacz a propos deptaka na Chrobrego, bo będzie w tym roku to jeden z głównych przetargów i inwestycji, tak usłyszeliśmy. No i z tego, co zrozumiałem, to już z kosztorysów wychodzi o 60 więcej niż planowali. Milionów. Za chwilę Tomasz Rafalski, Oskar Zerpina.
Drodzy Państwo, no to jest wszystko spowodowane tymi rosnącymi kosztami, o których wszyscy wiemy, więc nagle nie dziwmy się, że coś kosztuje więcej, skoro wszystko idzie do góry, każde kwoty na wszelkie inwestycje i nie tylko, bo po prostu na życie. Ale panowie, ja jestem optymistą. Dlaczego? Bo jak widzimy, wszyscy z nas mówimy w tym samym tonie. Chcemy, żeby ta hala była, potrzebujemy jej. Prawie już mamy wszystko dogadane. Skoro wiemy, co zrobić, bo tutaj radny Rafalski, radny Wróblewski znakomicie już to podkreślili przede mną. Skoro wiemy, w jakie drzwi trzeba otworzyć, no to panowie, umówmy się z prezydentem Jackiem Wójcickim, porozmawiajmy. na spokojnie. Nie przerzucajmy się tymi argumentami co chwilę. Skąd, gdzie, z jakiego źródła pieniądze, z której studni wyciągnąć, czy też może z jakiejś walizki. Po prostu umówmy się, pojedźmy w odpowiednie miejsca, porozmawiajmy. Ja myślę, że to wszystko idzie jakoś wspólnie skonsolidować. A jeszcze tutaj dobrą rzecz uważam, powiedział radny Synowiec. Może albo spróbujmy zetapować tę halę, albo, bo to faktycznie by był już smutny widok, jeżeli ona by była pusta, choć są fajne takie różne rozwiązania, żeby te trybuny zakryć. Myślę, że to wszystko jest do zrobienia, dobro wspólne i jesteśmy na dobrej drodze, także weźmy się w garść i nie rozmawiajmy tylko na argumenty, a na działania.
Ja tylko powiem tak, hale ma Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Zielona Góra, Lubin i zgadzam się tu z radnym Jurkiem Synowcem, który mówi, że naprawdę nie przeszacujmy też tej hali, żebyśmy później nie mieli tak, że będziemy musieli wydawać duże pieniądze na utrzymanie tej hali.
I nikt nie będzie mógł na nie grać.
Z Lubinem
zapytania stawiam, targi w Gorzowie, których w ogóle przecież nie mamy. Bądźmy realistami, tak samo z tymi koncertami.
Tak, Tomasz Rafalski później.
Tak, a jeżeli miasto w ciągu 10 lat na przykład wykona jakiś skok, załóżmy na to, zmieni się prezydent i wykonamy skok cywilizacyjny, bo...
Spokojnie, nie zmieniamy prezydenta tak szybko.
No właśnie, być może
czyli
to jest...
zakładamy to, być że może... za tego prezydenta nie mamy skoku cywilizacyjnego.
Być może to jest droga ku temu. I proszę Państwa, zostaniemy skalą, która jest za mała, która nie przystaje do możliwości gorzowian. Gorzowie, bo to jest tak, my nie doceniamy znaczenia sportu w Gorzowie. Jeżeli pan Jurek Synowiec, jeżeli sobie zrobi rachunek sumienia, ile my mamy sportu, jak ważny jest sport od pingpongistów...
Jurek, publiczny apel.
Nie, od pingpongistów, przez wioślarzy, kajakarzy, piłkę ręczną, siatkówkę kiedyś, piłkę nożną, kobiet, mężczyzn i tak dalej, i tym podobne, to okaże się, że Gorzów sportem stoi. Nie róbmy tego błędu, proszę Państwa, nie zmniejszajmy hali. Jeżeli powiecie mi, jakiego rzędu są to oszczędności, jeżeli są takie większe, to powiecie, jakiego rzędu są to oszczędności, jeżeli zrobimy 1000 miejsc mniej na tej hali. Ile mniej będzie kosztować wybudowanie tej hali, ile mniej będzie kosztować utrzymanie tej hali, a ile mniej imprez będziemy mogli przez to przeprowadzić i zyskać na przykład klientów, że tak powiem, na to halę, bo hala jest swojego rodzaju takim podmiotem, który przecież zarabia też pieniądze. Więc absolutnie w pewnym momencie wykluczamy się z niektórych imprez i nie startujemy tylko ze względu na to, że nie mamy wystarczającej ilości miejsc. Więc to nie jest droga teraz, ograniczenie ilości miejsc do tego, żebyśmy sobie budowali mniejszą halkę, bo my w tej chwili mamy troszkę mniej pieniędzy, ale ta hala będzie na następne 40 czy 50 lat.
Jerzy Synowiec i później oddam głos dalej.
Ale wszyscy jesteśmy zgodni. Mowa o tym, żeby halę mniejszą budować i ewentualnie ją potem rozbudować. To jest kwestia pieniędzy. Jak nie ma tyle, to może coś mniejszego zrobić. Nikt nie kwestionuje potrzeby budowania hali, ale w Gorzowie przepraszam, mamy przykłady gigantomanii, która pociąga za sobą niestety bardzo wiele pieniędzy. Tak, najsłynniejszy parking przy Filharmonii w Europie. Niedługo będzie przetarg na pieczarkarnię w tym miejscu. I będzie wreszcie dochodowy. Poza tym zbudowaliśmy Filharmonię za miastem. Na Błoniach gdzieś. Nikt nie wie, gdzie to jest. Za pieniądze mniejsze niż w Gorzowie zbudowano arcydzieło w Szczecinie, które jest symbolem miasta.
Co znaczy,
że nie wszystko umiemy zrobić. Ale teraz tak, hala, ona musi powstać i powstanie, ale pomyślmy jeszcze w drugiej kolejności nie o boisku dla Cymbergaja i dla Palanta, tylko pomyślmy o stadionie piłkarskim, bo dzisiaj bez stadionu piłkarskiego nie ma sportu w żadnym mieście. Nie ma w Polsce miasta takiego jak Gorzów, które nie miałoby już w tej chwili nowoczesnego stadionu piłkarskiego. Mało tego, nie ma miasta w połowie takiego dużego, które nie ma nowoczesnego stadionu. O tym pomyślmy w dalszej kolejności. I to nie tylko chodzi o to, że tam 1000 dzieciaków trenuje w Gorzowie czy 1500, ale wyczynowego sportu się nie da zrobić na stadionie z lat 70.
A jeszcze tylko tej hali, może wcale nie okrawajmy tego projektu z miejsc, prawda Tomku, tylko może z tego...
Obniżmy trochę dach.
Idźmy w stronę materiałów. Może z tego można ją ukryć.
Ale kolega, czy ty jesteś specjalistą materiałów budowlanych?
Ja tylko sugeruję. A też właśnie fajnie powiedział radny Synowiec, że i takie pytanie od razu. Czy może na tym stadionie może zrobić wspólny stadion z lekkoatletycznym? Może byłoby takie rozwiązanie?
Jest to teoretycznie możliwe, chociaż trudne, chociaż bardzo trudne. nie funkcjonalne. Próbowano zrobić to na stadionie Żużlowym. Nie da się, niestety. Nie da się. Technicznie się nie da i koniec. Nie? Bo wtedy on jest za duży. A dzisiaj stadion piłkarski to jest linia boczna boiska, 3 metry dalej trybuna. Patrzy się z góry, nie?
W Berlinie jest stadion olimpijski, gdzie grają piłkarze, i, ale oczywiście jest wyjątek.
Ale
to jest wyjątek.
Nie, bo tam są rzutnie,
trybuny, kibice,
tory i tak dalej. Nad kibica to nie jest dobre.
Nie jest dobre.
Już dzisiaj standardy są
inne. Do boiska kilometr.
Ja myślę, że takich obiektów nie należy łączyć. Ja myślę, że Gorzów jako miasto o statusie wojewódzkim stać na to, żeby było boisko piłkarskie odrębne, stadion piłkarski z boiskami treningowymi, stadion lekkoatletyczny odrębny. Mamy uczelnie, mamy też młodych ludzi, którzy trenują lekkoatletykę, osiągają sukcesy. One nie są być może tak powszechnie widoczne, ale mamy też wielu ludzi, którzy chętnie będą korzystać z takiej infrastruktury właśnie lekkoatletycznej, z takiego stadionu.
Stawiamy kropkę. Wiadomości w Radiu Gorzów. Wracamy z politycznym podsumowaniem tygodnia po wiadomościach. I wracamy po przerwie. Jerzy Synowiec, Kocham Gorzów, Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska, Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość oraz Oskar Serpina, Gorzów Plus. W takim składzie dzisiaj dyskutujemy na 95,6 FM. Zamykamy temat hali, bo o niej można mówić jeszcze godzinę. Stacja paliw przy Fredry się buduje, powstaje. Tymczasem jeden z urzędników dostał pogróżki. To ten urzędnik, który wydał decyzję o budowie stacji paliw. Mieliśmy spotkanie mieszkańców niezadowolonych, bardzo niezadowolonych z przedstawicielami magistratu. No coś tutaj poszło za daleko chyba, jak panowie skomentujecie tę sytuację, Jerzy Synowiec.
Znaczy, co poszło za daleko? To, że ktoś wysłał anonim?
Znaczy, no tak,
nie przesadzałem kulfonami, z błędami ortograficznymi, jakiś strasznymi. Kretyn napisał pismo, z którego nic nie wynika, poza tym, że jest to przejaw frustracji. Słusznej frustracji, notabene. Bo nie może być tak, że pod chałupą się buduje stacja paliw, a mieszkańcy nic o tym nie wiedzą. Miasto ten fakt zataiło, to jest bardzo brzydkie.
Ale zataiło. Spółdzielnia tutaj nie wykazała się.
Spółdzielnia też się tam starała, może nie do końca. W każdym razie takie rzeczy powinny być nagłaśniane najpierw, a potem procedura administracyjna zmierzająca do pozwolenia na budowę. A nie najpierw pozwolenie na budowę, rozpoczęcie budowy i dopiero mieszkańcy są w szoku. Wcześniej był taki problem na Piaskach i radni zdążyli to storpedować. Tutaj zrobiono tak, żeby radni nie storpedowali, no to się to wszystko zamiotło pod dywan i po cichutku zrobiło. To jest granda, że się mieszkańców nie pyta o takie ważne rzeczy, bo za chwileczkę powstanie tam obok tartak całodobowy, no i co wtedy będzie? Też mieszkańcy mają się z tym zgodzić?
Tomasz Rafalski.
Aj, temat rzeka, proszę państwa. A tak, wracając do anonimu, ja bym tu nie wyciągał zbyt szybko pochopnych wniosków. Mam nadzieję, że prokuratura ustali, kto to pisał, bo błędy są niemalże zamierzone, ale nikt nie zwrócił uwagi, że interpunkcja jest idealna. A mi na przykład nie najlepiej idzie w sprawach interpunkcji, więc bym tam zrobił błędy, ale interpunkcja akurat jest tam okej, a byki gorzej niż dysortografię. No, kto wie, nie wiem. To jest dlatego w ogóle tą sprawą na razie nie powinniśmy się zajmować, tylko organy śledcze. No, ta sprawa jest oburzająca dla mnie, jako mieszkańca Staszica. Jest oburzające to, że zostali w tym procesie pominięci mieszkańcy. Nie rozumiem zwolenników tak zwanej stacji benzynowej. Jeżeli ktoś uważa, że budowanie stacji benzynowej między blokami z jakimś skokiem cywilizacyjnym jest czymś fantastycznym i świadczy o nowoczesności miasta, no to nie wiem, gdzie wyobraźnia. Powiem szczerze, że wręcz przeciwnie, w tej chwili się raczej rezygnuje z takiego typu inwestycji w nowoczesnych miastach, a jeżeli prezydent mówi, że on tłumaczy się razem z prezydentem Szymankiewiczem, że oni nie za bardzo mieli wyjścia. Otóż nie zgadzam się z tym, nie odpowiedziano mi do tej pory na pytanie, co zrobił prezydent, żeby ta stacja nie powstała, bo jeżeli on uważa również, że to nie jest dobre miejsce, to nawet to nie poda próbę tego.
Ale to mógł zaproponować nam radnym, żebyśmy zmienili żebyśmy, plan zagospodarowania przestrzennego.
Mogliśmy coś zrobić, tak? Mogliśmy coś zrobić. Chociażby to. Nie mówiąc o innych możliwościach. Weźmy na ten przykład, może to zabrzmi górnorodnie, Amsterdam, tak? Amsterdam to jest miasto około 850 tysięcy mieszkańców. Rok w rok zjeżdża tam 19 milionów turystów, tak? I można by rzec, żyją z turystów. Ale mieszkańcom nie zawsze jest to na rękę. I burmistrz Amsterdamu ograniczył o połowę sklepy z pamiątkami, są ograniczenia w wynajmie mieszkań przez Airbnb. I tak dalej, i tym podobne. W niektóre dzielnice, w niektóre miejsca jest zakaz wpuszczania grupowych wycieczek. I można, można, proszę państwa, można, mimo iż to się wiąże z pieniędzmi. A powiedzmy, co daje miastu tak naprawdę stacja benzynowa? Dostaniemy jakieś pieniądze, będą z
kilometr od tego tak miejsca dalej, są trzy inne stacje.
No, która to jest? 25. stacja w Gorzowie? No, no i trzeba ją wsadzić między bloki? No dobrze, no to już decyzja zapadła, nie ma co podburzać, ludzi muszą się jakby do tego przyzwyczaić, że będzie, no ciężko. I czekać za parę lat są następne wybory i wystawić rachunek.
No właśnie, bo nasuwa się pytanie od razu, co można w tej sprawie jeszcze zrobić? Czy cokolwiek można? Radosław Wróblewski.
Z punktu widzenia takiego formalnego już nic nie można pewno zrobić, to już jest za późno. Ja myślę tylko i wyłącznie, że to jest jak gdyby nauczka przede wszystkim dla magistratu, że jeżeli takie sytuacje były wcześniej, o czym kolega Jerzy Synowiec wspominał, właśnie ta koncepcja też stacji przez tego samego przedsiębiorcę na Piaskach i w tym momencie była możliwość właśnie zablokowania tego poprzez zmianę dokumentacji związanej z tym terenem, to trzeba było też w tym momencie jak gdyby przewidzieć i sprawdzić, aha, zapala nam się lampka. Jak wygląda to w innych miejscach naszego miasta? Czy coś takiego może zostać zaproponowane kiedyś w najbliższej przyszłości? I można było to rozwiązać systemowo, tak? I tego takiego spojrzenia szerokiego, horyzontalnego i przyszłościowego brakuje troszeczkę. I ja bym sobie na bazie tych doświadczeń związanych właśnie ze stacją na Staszica, tego bym sobie życzył, żeby magistrat nie popełniał tego typu błędów w przyszłości, bo po prostu no, tak naprawdę wywołano niepotrzebnie też emocje ludzkie, mieszkańców i po co to komu tak naprawdę.
Oskar Serpina.
No, drodzy państwo, ciężka decyzja faktycznie o budowie tej stacji. No, mówicie panowie, że już nie idzie w żaden sposób tego zablokować. Ja bym
próbował... Inwestycja trwa już.
No tak, to ja bym spróbował jednak trochę załagodzić całe to wyobrażenie tej stacji, bo to nie będzie ogromny gdzieś obiekt, tak jak widzimy przy wyjeździe na Szczecin, to gdzieś tam jest mało parostanowiskowa stacja. Już widzimy taką na osiedlu Pomorskim. Myślę, że to będzie gdzieś estetycznie, miejmy nadzieję, schowane. Zresztą takie gdzieś próby gdzieś tam tego, jak to powiedzieć, zagospodarowania terenu obok proponował wiceprezydent Jacek Szankiewicz. Także myślę, że gdzieś tam to nie będzie tak wyglądało diabelsko, jak wygląda to z opowiadań. Ale ja bym jednak tego problemu tej karteczki z tą pogróżką nie zamiatał pod dywan, bo to jest jednak język nienawiści. Jeszcze niedawno cała Polska żyła tymi strasznymi chwilami, które widzieliśmy w Gdańsku. Także no, panowie, no nie zamiatajmy tego naprawdę pod dywan, mówmy o tym, musimy z takimi rzeczami coś robić, dawać przykład, że nie wolno zgadzać się na takie zachowania. To nie jest ważne, czy tam były błędy ortograficzne, czy nie. Ludzi kierują, takie zachowania kierują naprawdę właśnie takie sytuacje i myślę, że powinniśmy o tym mówić i gdzieś to piętnować.
A ja chciałem zapytać Jerzego Synowca jako prawnika policji. Uda się w takiej sytuacji, kiedy mają kartkę, znaleźć?
Znaczy wie pan, tu problemów jest więcej. Groźba karalna, bo to jest groźba karalna, tak. Pozbawienie życia, to jest przestępstwo ścigane na wniosek generalnie. A więc zainteresowany musi złożyć w ogóle w prokuraturze albo na policji wniosek, żądam ścigania. Policja sama nie jest od tego, żeby zastępować obywatela w tych sprawach, które zależą od wniosku. Oczywiście policja, prokuratura mogą każdą sprawę objąć swoim działaniem, jeżeli uznają, że jest to sytuacja jakaś tam szczególna. Oczywiście, że to będzie trudne. Czy to jest anonim, gdzie nawet jak są ślady linii papilarnych, to jak teraz identyfikować chętnego? Tam przecież mieszka parę tysięcy ludzi. Jak ktoś go nie zakabluje, to pewno się go nie ustali albo się sam nie zgłosi ze strachu.
Tym bardziej, że zdaje się, że napisane na komputerze.
To nawet, ale to na komputerze można zarejestrować, jeżeli przy pomocy komputera są wysyłane jakieś treści. Natomiast jeżeli kartka jest napisana, to jak trudno. A w chałupie mieszka pięciu dorosłych i każdy pokaże na tego drugiego, że to on.
Jedno jest pewne, no, miasto powinno wyciągnąć wnioski. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał porozumienie z miastem dotyczące przejęcia i prowadzenia gorzowskich szkół artystycznych. Klamka zapadła. Dzięki temu w ciągu 3 lat, jak dostaliśmy informację, w rejonie ulic Teatralnej Szkolnej Warszawskiej powstanie właśnie kwartał kultury, do którego trafią szkoły artystyczne. To dobrze? Dobrze. Radosław Wróblewski.
No tak, to kwestia nie jest nowa, to już w poprzedniej kadencji zapadły decyzje co do tego kwartału kultury, więc jak gdyby teraz miasto finalizuje to. Też dobrze się stało, że te prace związane z finalizacją umowy przyspieszyły w ostatnim czasie, bo też na sesji zapytywaliśmy właśnie na jakim etapie to jest i zresztą teraz też takie pytanie na komisji merytorycznej padło. I powiem tak, no trzeba patrzeć z nadzieją i ja też oczywiście patrzę z nadzieją, umiarkowany optymizm we mnie tkwi, bo ja
będę chciał...
Dlatego, że trzeba zobaczyć, jakie będą tego efekty, jak to zafunkcjonuje, jak się sprawdzi, jak po paru latach, dwóch, trzech latach funkcjonowania tego typu szkół będziemy mogli zrobić pewien bilans, no pewne podsumowanie.
To ściąga, prawda, z barków miasta problem i zagospodarowania tych budynków przy Warszawskiej Teatralnej, ale tak, przede wszystkim chyba dla tych, którzy przy Chrobrego mają teraz swoje miejsce w szkołach muzycznych, w szkole muzycznej.
Tak, oczywiście, no mają szansę,
warunkach się uczą.
Przypomnę, tam pójdzie liceum plastyczne, które już dzisiaj się nie mieści w tym obiekcie, tak? Jest za mały obiekt dla potrzeb liceum plastycznego i szkoła artystyczna, która powiedzmy, no jak gdyby nowy impuls, bodziec do swojego funkcjonowania dostanie, szkoła muzyczna, przepraszam, więc jak gdyby tutaj tych plusów jest dużo, tak? Więc patrzmy, kibicujmy, a w momencie, kiedy ta inwestycja będzie zamknięta i po dwóch, trzech latach będzie można się posilić o jakieś podsumowanie.
Tomasz Rafalski.
No, co tu dużo powiedzieć. No, fantastyczna wiadomość. Fantastyczna wiadomość, bo tak naprawdę oznacza to nie tylko powstanie nowego miejsca tworzenia kultury w Gorzowie, ale oznacza także również kolejne oszczędności do budżetu gorzowskiego, tak? Bo jeżeli ministerstwo przejmuje tylko remont, również funkcjonowanie tej szkoły, to oznacza, że w mieście zostanie więcej pieniędzy. I to jest ten przykład taki, gdzie mówiliśmy o hali i mówiliśmy o pieniądzach. Właśnie to są tak naprawdę realne pieniądze dla miasta. To, że zostanie więcej pieniędzy w budżecie. I tak jak na przykład, ciągle wracając do tej hali, może nie ma z Urzędu Marszałkowskiego pieniędzy na halę, ale może by było na przejęcie funkcjonowania Filharmonii Gorzowskiej, bo w Zielonej Górze miasto nie dopłaca ani złotówki, a my płacimy 7 milionów złotych rocznie. Więc właśnie w taki sposób szukajmy pieniędzy. I to jest ten przykład, bo już wszystko powiedzieliśmy o kwartale kultury i wszyscy się z tego bardzo cieszymy i że to będzie piękne miejsce, miejsce edukacyjne, nowej jakości.
Powstanie dzienna szkoła.
Fantastycznie, że ta wiadomość w ostatnich dniach do nas doszła.
Czy pełen optymizmu jest też Jerzy Synowiec?
Ja się cieszę bardziej niż cała reszta, bo mam ku temu powody.
Tak?
Dlaczego? Bo to przy szkolnej będzie, a ja będę z okien swojego gabinetu to wszystko oglądał i będę się cieszył.
Oskar Serpina.
No ja chciałem powiedzieć, że nad tym projektem już dawno, dawno temu lobował mój tata Lech Serpina, wieloletni dyrektor szkoły muzycznej, były dyrektor. Uważam, że to jest rewelacyjny projekt, gdzieś on pomoże w profesjonalizacji rozwoju młodych artystów, także to jest największy w tym wszystkim atut. Będziemy sobie wychowywać młode pokolenie świetnych muzyków i nie tylko. No do tego zagospodarują się te budynki, które stoją już od tylu lat puste. No do tego gdzieś zauważyłbym te plusy, kiedy będziemy sobie mogli iść nowo wyremontowanym deptakiem i właśnie przejść obok tego kwartału kultury. Może teraz gdzieś turyści albo nawet mieszkańcy pójdą krok dalej i zobaczą tą ukrytą, piękną filharmonię, ale niestety ukrytą obok jeszcze teatr. No a do tego radny Synowiec będzie mógł pracować w rytmie pięknej muzyki, także każdemu życzę takich warunków pracy.
Kurs gry na akordeonie.
Kiedyś
może
uczyłem,
będzie dobry pomysł.
Idziemy dalej. 15 lat Lubuskiego w Unii Europejskiej zainaugurował taką dyskusję Urząd Marszałkowski. Ja zapytam o 15 lat Gorzowa w Unii Europejskiej pod kątem tego, tych pieniędzy, które przez ostatnie lata spływały do Lubuskiego, które można było wykorzystać. I pytanie, czy Gorzów sprostał, czy wykorzystał? Czy udało się Gorzów dzięki tym pieniądzom zmienić? Pytam też pod kątem ostatniego rankingu Premium Brand, z którego wynika, że żyjemy w mało atrakcyjnym mieście. Przedostatnim miejsce zajął Gorzów w tym rankingu. I jak panowie sądzą, czy Gorzów te 15 lat to to wykorzystał te pieniądze Radosław Wróblewski?
Ja myślę, że...
Na tyle, ile mógł, o.
Ja myślę, że tak, realnie trzeba też na to spojrzeć. Popatrzmy na to, że pieniądze europejskie do Gorzowa spływały jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Programy FAR, CBC, Euroregion, Proeuropa, Wiadrina, rejon obszar transgraniczny, sąsiedztwo z Niemcami, więc jak gdyby miasto od wielu lat przed wejściem do Polski do Unii Europejskiej pozyskiwało takie środki. Wystarczy przejść się po mieście, zobaczyć, ile mamy właśnie tablic, informacji, gdzie co zbudowano ze środków unijnych. Ja powiem troszeczkę też inaczej, bo mówimy o twardych takich rzeczach, które wybudowano, są widoczne i tak dalej. Ja chciałbym powiedzieć też z własnej praktyki, że bardzo, bardzo wiele środków zainwestowano przede wszystkim w ludzi z Unii Europejskiej. To są środki, które przeznaczono przede wszystkim na współpracę międzynarodową, na przykład szkół, przedszkoli.
Miękkie, tak?
Tak, oczywiście. O tym być może zapominamy. To się tak jak gdyby nie jest tak mocno widoczne, ale pamiętajmy kiedyś
był program. Ale tu też jest pytanie, czy te projekty miękkie są dobrze wykorzystane, bo Unia Europejska, na pewno pan to dobrze wie, ma dużo pretensji o projekty miękkie, też do Polski. Tam nie mówię
panie
o Rumunii.
Pan mnie pyta o to, jak skorzystał Gorzów, to ja mówię o takich przykładach dobrej praktyki. O. Chociażby programy właśnie Sokrates, Comenius, Erasmus. Tam, gdzie młodzi ludzie mogli spotykać się ze swoimi rówieśnikami za granicą, ale również, co jest ważne, młodzi Europejczycy przyjeżdżali do Gorzowa bardzo często i przyjeżdżają. Nasi uczniowie mogą na przykład odbywać praktyki międzynarodowe za granicą. To jest ważne, to jest istotne. Nie ma lepiej zainwestowanych pieniędzy niż w ludzi. I my też powinniśmy o tym głośno mówić. Kiedyś w Gorzowie bardzo, bardzo wiele projektów, na przykład Sokratesa Comeniusa realizowano. Przedszkola, szkoły tym żyły. Można oczywiście dużo tutaj opowiadać, ale ja patrzę tak troszeczkę inaczej. Nie tylko twarde inwestycje, ale właśnie inwestycje w ludzi. I te pieniądze w Gorzowie właśnie przeznaczone na młodych ludzi uważam, że się sprawdziły.
To samo myśli Zielona Góra, która właśnie buduje Park Technologii Kosmicznych.
Dobrze.
Też w ludzi.
Oczywiście, że tak. To jest nazwa być może tak komuś z zewnątrz wyda się, że to nie wiadomo o co chodzi, że taki górnolot. Ale tam
nie,
bardzo
to
praktycznie
jest powiązane z Uniwersytetem Zielonogórskim.
I z firmami lokalnymi. Łączność satelitarna w tym momencie. Wiele, wiele takich praktycznych rzeczy. Powiem tak, cały czas będę mówił, przewrotnie być może, można to różnie oceniać, ale no w końcu zróbmy tak, żeby Gorzów stanął na wysokości zadania i uczył się także od Zielonej Góry. Mówię to wprost, mówię to odpowiedzialnie i apeluję do elit miasta Gorzowa, żeby wspólnie przygotowywać fajne pomysły, fajne projekty na to, żebyśmy mogli w tym momencie konkurować właśnie także w tych obszarach z Zieloną Górą. I to zależy tylko i wyłącznie
ale
od
czy da się
elit
konkurować? To ja zapytam, tak jak
dziennikarz. A ja powiem tak, przewrotnie. Oczywiście, że da się konkurować. Tylko pokażmy, jakie pomysły w ostatnich 3-4 latach przedstawiliśmy duże pomysły właśnie na funkcjonowanie naszego miasta po to, żeby pozyskać pieniądze, duże pieniądze na zewnątrz. Proszę zobaczyć, że nawet Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, flagowy projekt z zakresu kształcenia zawodowego nie tylko w mieście, ale w całym regionie i poza, mamy z tym olbrzymie problemy. I też mówię to odpowiedzialnie, jeśli my tego nie zrobimy, albo zrobimy to jak,
pytanie,
to po prostu będzie wstyd dla miasta.
Czy do tego pomysłu chemię czuje obecny magistrat? Ale to jest pytanie.
No to jest żywotny interes magistratu.
Jerzy Synowiec.
Nie ma w Gorzowie ulicy, nie ma dużego budynku, nie ma drogi wylotowej, do której by się nie dołożyła Unia Europejska. I tutaj rację ma też Radek, że ogromne pieniądze wpompowano też w ludzi, w rozmaite projekty, lepsze, gorsze, ale to są rzeczy, które wzbogacają jakby Gorzów intelektualnie i to są takie historie, które nas pchają do przodu, odrabiamy ten dystans właśnie technologiczny do Zielonej Góry i trzeba się z tego cieszyć, a że przy okazji Unia ma do nas pretensje, że czasem coś tam marnujemy. Tak, nie bardzo pilnujemy wszystkiego. Ja mam teraz w Poznaniu taką sprawę, gdzie chłopaki inteligentne wykorzystały Unię na 100 milionów złotych. Wiecie, projekty, których nikt nigdy nie zrealizował, ale pieniądze wzięli. Także różne są pomysły na wykorzystanie pieniędzy u innych, czasem na wesoło, ale też zostają u nas.
Tomasz Rafalski.
To jest temat na bardzo długą dyskusję akademicką, na prace naukowe, jak pieniądze zmieniły Gorzów, jak pieniądze zmieniły Polskę, jak pieniądze zmieniły województwo. I tutaj, jeżeli wiemy dwa, trzy zdania, tutaj niczego nie zmieni, bo chyba nie ma osoby, która by się nie zgodziła, że pieniądze z Unii nie zmieniły miasta. Oczywiście, że zmieniły, oczywiście, że zmieniły. Także w tym zakresie miękkim, o którym mówiliśmy. Bardziej chyba powinniśmy się odnieść, czy my w odpowiedni sposób wykorzystujemy te pieniądze jako miasto, tak? Czy my moglibyśmy pozyskać więcej? Tu musielibyśmy się odnieść do innych miast. Jak inne miasta to robią? A najbliższym miastem jest Zielona Góra. Zielona Góra robi to o wiele lepiej. Tutaj może nie tak bezpośrednio, ale
tutaj
ale
się pojawia to pytanie o współpracę magistratu z Urzędem Marszałkowskim.
Ale kolega Wróblewski za chwilę po prostu, no, nie oszukując się, skrytykował magistrat i słusznie zresztą, że nie mamy wystarczająco dużo pomysłów, nie mamy widocznie woli, nie mamy kapitału ludzkiego, który byłby w stanie wykorzystać tą szansę, tak? Nie ma dobrej współpracy z tego, co wygląda jednak z marszałek województwa i nie oszukujmy się, tam jakiejś specjalnej przychylności Zielonej Góry dla pomysłów z Gorzowa nie ma i dokładając do tego bierność. Dobrze, to nie ma, no nie ma się co dziwić.
Nie
oszukujmy się, proszę państwa.
Oddłużenie szpitala,
nie powtarzają, jak ma 60 milionów teraz jest centrum kosmiczne, tylko swój szpital. A my nie możemy zbudować CEZiB-u w Gorzowie. Dobrze, ja tylko dokończę myśl. No i zgubiłem się raz. I wracając do tego, tym bardziej, jeżeli nie ma tam jakiejś specjalnej przychylności, czemu każdy przeciętnie trochę myślący gorzowianin powinien sobie zdawać z tego sprawę, tym bardziej powinniśmy naciskać, być dobrzy i nowocześni pomysłowi w pozyskiwaniu tych środków. A na to wygląda, że jednak tak nie jest, bo ta dysproporcja między zdobywaniem środków unijnych, które są jakby pod władzą, że tak powiem, marszałek, no i wypada bardzo na niekorzyść Gorzowa.
A propos ludzi i inwestycje w ludzi, no to Zielona Góra tu też chyba pomyślała, bo uniwersytet i te kierunki ścisłe i związane z informatyką, no sprawiły, że informatycy, którzy opuszczają mury Uniwersytetu Zielonogórskiego, w części zostają w Zielonej Górze, tak. I mamy później takie inwestycje jak e-obuwie, szereg różnych innych inwestycji.
Firmy programistyczne na przykład, nie wiemy, a są tam oczywiście.
Oskar Serpina.
Największy firm komputerowy w Polsce. Tak.
Oskar Serpina. Jasne, że to wszystko tak pięknie brzmi, te parki technologiczne. No coś wspaniałego, fajnie jakby takie coś w Gorzowie wreszcie powstało, ale
znaczy, jak chciałbym... Gorzowskie środki techniczne mamy.
Tak, i zarządzanie. Jak jest.
Ale chciałbym zauważyć, że co takie rzeczy napędza? Takie rzeczy napędza przemysł. Przyciągnijmy pierw inwestorów do Gorzowa, różnorakich branży. Mam nadzieję, że właśnie takie przyciągnięcie będzie, są takim przyciągnięciem będą działki przy ulicy Dobre, które zostały wybudowane i przygotowane pod właśnie inwestycje. Będziemy mieli inwestycje, będzie to wszystko prężnie funkcjonowało, pójdziemy krok dalej i pójdziemy w wysoką technologię, czy gdzieś tworzenie różnych kierunków na uczelni, miejmy nadzieję, bo uważam, że to jedno z drugim się łączy. No, Zielona Góra, przemysł tam zawsze funkcjonował na wysokim poziomie, no dlatego sobie teraz mogą pozwolić na takie modernizacje. A ja odnośnie tego rankingu Premium Brand, ja jestem daleki od analizowania takich rankingów. Chciałbym zobaczyć, na którym miejscu Gorzów będzie się plasował za parę lat, bo myślę, że wtedy powinniśmy się do
będziemy
niego
będziemy o tym rozmawiali na antenie. Swoją drogą, ja jestem ciekaw, czy Urząd Miasta współpracuje z Urzędem Marszałkowskim a propos aktualizacji strategii rozwoju województwa. Bo ona teraz jest aktualizowana pod nową perspektywę unijną. I nawet przeczytałem, że pani marszałek na ostatnim spotkaniu w Karpaczu z samorządowcami mówiła tak, ma to fundamentalne znaczenie dla rozwoju regionu, proszę o włączenie się w ten proces, bo jutro może być za późno.
Oczywiste, to są słowa takie oczywiste, ale dobrze, że wypowiedziane, żeby nikt nie mówił, że nie wiedziałem, nie zdążyłem, jestem zaskoczony i tak dalej. Natomiast ja jeszcze powiem tak o Zielonej Górze, pamiętajmy o tym, że tak jak kolega radny Oskar wspomniał właśnie, że szukamy inwestorów i tak dalej. My mamy też zakłady przemysłowe, dzięki temu też mamy małe bezrobocie, tylko u nas jak gdyby to są takie często najprostsze montownie, prawda? Nie wymagające
logistyczne Biedronka.
Nie wymagające dużego nakładu, na przykład kapitału, kapitału intelektualnego i tak dalej. Są to tanie miejsca pracy. Natomiast w Zielonej Górze właśnie to jest ten efekt po wielu dziesięcioleciach, gdzie mieliśmy wyższą szkołę inżynieryjną, teraz mamy uniwersytet i gdzie mamy kierunki techniczne i na przykład wiele z tych przedsiębiorstw, również w wysokich technologiach, które są znane w świecie, na przykład LUK, który produkuje oświetlenie przemysłowe, to jest między innymi kapitał ludzi, którzy właśnie kończyli studia, urodzili się w Zielonej Górze i oni tam po prostu zafunkcjonowali w życiu dorosłym, w biznesie. I to jest jak gdyby rzecz, którą też Gorzów musi jak gdyby patrzeć, jak to się robi i jak to wykorzystać u nas. Co zrobić, żeby u nas właśnie przyciągać inwestorów?
Piekielnie mocno wspierać chyba akademię a propos kierunków informatycznych i inżynierskich.
Ścisłych przede wszystkim.
Mieć w ogóle wizję, mieć wyobraźnię.
To swoją.
Wizja jest.
Wizja czego?
Jerzy Synowiec, na koniec?
Miasta.
Sprawa jest bardzo, bardzo prosta. No, w Zielonej Górze Gorzów traktują trochę jak dziecko specjalnej trąski. No, uważałem, że my to się nadajemy do skręcenia wiązek w Volkswagenie i to wszystko. Natomiast na intelektualne przedsięwzięcia nas po prostu nie stać. No, robią sobie z nas jaja i niestety mają rację. My się cieszymy, że Centrum Logistyczne Biedronki powstaje i daje zatrudnienie 40 sprzątaczką i wózkom widłowym, a oni budują centra budowy symulatorów lotów samolotowych. No, taka jest różnica niestety i musimy się na nich patrzeć i wyciągać szybko wnioski, jeżeli chodzi o a uczelnię naszą, no to musimy zrobić wszystko, żeby chociaż troszkę nadgonić Zieloną Górę, chociaż trochę.
Na koniec, Tomasz Rafalski.
Jeszcze na ten temat mówimy. Dobrze.
Nie, bo myślałem, że pan się zgłaszał do
ach, do nie, bo to temat rzeka i tak naprawdę przyszło mi też na myśl, że jak mówimy o tym podziale środków i chwalimy tutaj to, że Zielona Góra ma pomysły, a nie słyszymy, żeby prezydent w jakichkolwiek słowach się odniósł do tego, że my mamy pomysły, tylko nie są przyjmowane w Zielonej Górze. Nie słyszałem tego. Ja bym wolał usłyszeć coś takiego od prezydenta, że my jesteśmy dyskryminowani, my walczymy o pieniądze, a tych pieniędzy nie dostajemy. Mamy świetne pomysły, składamy co chwilę wnioski są odrzucane, ale ja tego nie słyszę. Ja słyszałem jedno, co ostatnio to słyszałem, ale nie dostaliśmy 15 milionów z ministerstwa, więc nie wybudujemy hali. Jeżeli w taki sposób będziemy prowadzić politykę, to nie dogonimy Zielonej Góry, nie wiem, może ostatnie pszczyny zdanie. Nawet nie dogonimy.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że prezydent nie ma w zwyczaju chwalenia się co chwilę swoimi osiągnięciami i otwierania dróg czerwono i innych rzeczy.
I innych rzeczy.
I z takich założeń, także jeżeli na przykład widzicie państwo jakieś rzeczy, które nowo powstały, a o nich nie słyszeliście z ust prezydenta, to uwierzcie, to on na tym pracował, ale między innymi
Ja nie muszę być na otwarciu wstęgi, żeby wiedzieć, co powstało w Gorzowie.
Dobrze, ale prezydent jest tak wycisk,
nie musi się wystarczy, panie radny, popatrzeć na statystyki pieniędzy, które przychodzą z Urzędu Marszałkowskiego, pieniędzy inwestycyjnych. Proszę popatrzeć,
ale tu ciągle czekamy, aż nam banan spadnie na głowę i się sam obierze jeszcze.
I to jest puenta naszej dyskusji. Dziękuję za rozmowę. Jerzy Synowiec, kocham Gorzów. Żegnamy się, panie mecenasie.
Do widzenia państwu.
Do widzenia. Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję, do widzenia, miłego weekendu.
Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Do widzenia, pięknego dnia życzę.
I Oskar Serpina, Gorzów Plus.
Inny nie może być, bo jest super pogoda. Pozdrawiam.
Marcin Sasin, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.